przyjaciół, będę mógł do Was powiedzieć. Wczoraj tak otworzyłem Biblię z wieczora. Czytam, przeglądam, w końcu doszedłem do wniosku, że w głowie pustka, więc położyłem się spać. Dzisiaj wstałem i znów biorę Biblię i czyszczę ten koszyk. Jak to brat Janek powiedział. Nie wiem, czy Wam będę mógł tutaj pomóc, ale na ile Bóg Ojciec nam pomoże, to brat Janek zapowiedział tutaj, że mam mówić o przyzwoitości w Domu Bożym. Może oczekujecie, że powiem, że to wolno, tamtego nie wolno, to jest grzechem, to nie jest grzechem, tak róbcie, tak czyńcie. Tego ode mnie nie usłyszycie, ale chciałbym z Wami porozmawiać na temat jednego wersetu, który może mnie dopomóc i Wam dopomóc, żebyśmy sami rozpoznali, co jest dobre, a co jest złe. I o tym właśnie powiedział święty apostoł Paweł. W drugim liście do Koryntów, pierwszy rozdział i 12 werset. Ale zanim go przeczytam, to chciałem Was zapytać. Czy zrozumieliście to, co brat Janek mówił tutaj przez te 4 godziny pewnie, czy nie bardzo? Zrozumieliście? Cicho. Bracie Knop, będziesz mówił, musiał jeszcze to raz powtarzać. Aż do skutku. Bo wygląda tak, że nie zrozumieli. A czy wiecie, co jest waszą chlubą? Co jest waszą chlubą? Też cisza.
Apostoł Paweł powiedział, że Jezus Chrystus ukrzyżowany.
No powiedział. Ja na temat tej śluby chciałbym z Wami porozmawiać. Albowiem to jest chluba nasza, świadectwo sumienia naszego, żeśmy w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Bożej na świecie obcowali, a najwięcej między Wami. I tutaj jakbyście chcieli nazwać ten mój temat, czy to będzie przyzwoitość, czy moralność, czy świadectwo sumienia naszego, to ten werset dotyka każdodziennie nas. I to, co dzisiaj słyszeliśmy, jak należy rozumieć sercem, jak należy rozumieć rozumem, co jest nielogiczne, a co logiczne. Tak samo myślał święty apostoł Paweł i w taki sam sposób dochodził do zrozumienia, które objawił w swoich listach. W tym wersecie święty apostoł Paweł dotyka dwóch bardzo mocnych stron naszego poświęconego życia. Bo jeśli chcemy mówić o naukach doktrynalnych, o naukach podstawowych, Pisma Świętego, tak jak czynił to święty apostoł Paweł, który wykładał i nauki doktrynalne, i moralne, i łączył to w jedno i przedstawiał, jak należy według tych cech żyć. To pierwsza struna dotyka właśnie naszej moralności, życia chrześcijańskiego, obcowania z innymi. I wyraża to w słowach, że wiedliśmy życie nasze w świętobliwości. Naszą chlubą jest świadectwo naszego sumienia. Po co to świadectwo jest potrzebne? Druga struna dotyczy właśnie strony doktrynalnej, naszej wiary. A szczególnie w jaki sposób prowadzić swoje życie w czystości nauk biblijnych. I w końcówce tego wersetu święty apostoł Paweł mówi: w czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Tak określa naukę wiary. A my wiemy, że aby móc ocenić prawdę, wydać świadectwo, stwierdzić, co jest dodatnie, a co ujemne, by znaleźć Pana, by wzmocnić naszą wiarę w Niego, aby być Jego ustami, aby stać się nowym stworzeniem, należy mieć wyczulone świadectwo sumienia. Wtedy można wydać właściwy sąd o danych wartościach. Dlatego na początku was zapytałem, czy zrozumieliście to, co brat Knop wykładał. Czy wasze sumienie, świadectwo waszego sumienia odczuwacie, że to przez was zostało zrozumiane? Jeśli nie zostało zrozumiane dzisiaj, to myślę, że będzie zrozumiane w waszym życiu, bo świadectwo waszego sumienia będzie to rozkazanie pańskie przyjmować. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział 18-19 werset, do brata Tymoteusza, młodego brata, tak jak my do was tu mówimy, pisał takie słowa: toć rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu, abyś według proroctw, które uprzedziły o tobie, bojował w nich o dobry bój, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzucili, szkodę ponieśli w czym? W wierze. Dlaczego? Bo coś stracili. Z tego tekstu wynika, że prowadzenie dobrego boju, wzmocnienie swojej wiary i osiągnięcie zbawienia jest zależne od dwóch czynników. Czy zauważyliście od jakich? Apostoł Paweł tutaj do Tymoteusza wymienił. Wiara i dobre sumienie. Jedno i drugie jest konieczne, czy nie jest konieczne? Jest konieczne. Dlaczego? Bo święty apostoł Paweł w liście do Żydów, 11 rozdział, 6 werset mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu, gdyż każdy, który do Niego przystępuje, musi co robić? Wierzyć, że co? Że Bóg jest. A więc wiara jest głównym czynnikiem decydującym o naszym zbawieniu. Wśród nas, badaczy, przesuwa się takie twierdzenie nie zawsze słuszne. A gdy ja nie będę znał doktryn, ale będę dobrym człowiekiem, miłującym wszystkim, czy otrzymam zbawienie? I stawiamy na to, aby być dobrym człowiekiem. Bo nauki Pisma Świętego są trudne. Dlaczego? Bo do zrozumienia ich potrzebny jest duch. A ducha nie każdy może mieć. I ja do was tutaj to mówię. Czy brat Janek to, co mówił, to jestem przekonany, że mówił jako do Kościoła. Ale czy wyście to zrozumieli i przyjęli, to już nie nasz problem. To wasz problem. Bo teraz, jeśli wiara jest tym głównym czynnikiem, jest tą jedną nogą, która nam wskazuje, abyśmy swoją myślą objęli boski plan zbawienia i zrozumieli tajemnicę odnośnie wyboru Kościoła, to wiadomo jest, że ona jest konieczna. Drugie, co konieczne jest, to Pismo Święte nas naucza, że jest to wydanie świadectwa na zewnątrz. Co to jest wydanie świadectwa na zewnątrz? Pokazanie się, że ja jestem badaczem, że ja jestem innym. Czy to jest wystarczające? Nie. Święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdział, 9 werset, wiecie, co tam napisał? Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Ktoś tutaj powiedział, że chlubą naszą jest Chrystus. I to Chrystus ukrzyżowany. Ja bym jeszcze powiedział, Chrystus zmartwychwstały. Tylko co z tym Chrystusem zrobić? Chrystus zmartwychwstał, Chrystus umarł. Co trzeba zrobić z tym Chrystusem? Trzeba swoimi ustami wyznać Go na zewnątrz. nasza wiara musi być potwierdzona dobrym sumieniem i świadectwem świętobliwego życia. Dlaczego? Bo sumienie ma wpływ na moralną i doktrynalną podstawę człowieka. Te postawy to nasza wiara i ona ma świadczyć o wrażliwości naszego sumienia. Sumienie jest takim czynnikiem odróżniającym prawdę od błędu, dobra od zła. Apostolskie zalecenie do czystości wiary i Słowa Bożego jest osiągalne przy pomocy czego? Co wam, kochani, pomaga osiągnąć duchowy cel? Biblia. Na pewno.
Modlitwa.
Ale jak Biblię położysz, na stole tak leżeć będzie. Gdy modlić się będziesz, a nie będziesz usiłował, to będzie to, co jest napisane, że prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie. Więc potrzebne jest co? Do odróżnienia prawdy od błędu potrzebne jest sumienie. I wasze sumienie musi teraz odróżnić to, coście słyszeli w dniu dzisiejszym. To, co będziecie słyszeć jutro i pojutrze. Czy ta wykładnia, która tutaj była, jest zgodna, zgodnie zharmonizowana ze wszystkimi podstawami Pisma Świętego, czy może nie? Czy to jest prawda, czy to jest błąd? No teraz tak w mediach w związku z piątą rocznicą śmierci papieża Polaka to się dużo mówi. I wczoraj tak jak spojrzałem w telewizor, to zobaczyłem, jak papież powiedział, gdy przemawiał w Sejmie, że złem można chwalić Boga. Zgadza się, braterstwo, że zło może chwalić Boga?
Absolutnie.
Można czy nie można?
Nie.
Ale on jeszcze coś dołożył. Jeśli się go dokładnie ubierze. Rozumiecie, braterstwo, co to znaczy? Rzecz złą, najgorszą, ładnie ubrać, dać mu dobrą otoczkę i w ten czas może chwalić Boga, czy nie może chwalić Boga? Może chwalić Boga. Zauważcie spryt nominalnego systemu. To jest polityka. A my mówimy, że Boga można chwalić dobrym, prawda? Ale żeby prawda miała siłę, to trzeba jej też dać dobre otoczenie, dołożyć dobre zrozumienie, dawać świadectwo naszego sumienia, w ten czas prawda będzie mocniejsza od błędu. Więc w związku z tym stawiam pytanie, co to jest sumienie. Czy rozumiecie, co to jest sumienie? Czy moglibyśmy podać określenie? No technicznie to myślę, że łatwo byście podali. Ale co to jest sumienie? Skąd ono się bierze? Gdzie ono przebywa? Co to za uczucie? Ja wam tak w punktach streszczę i powiem, że sumienie jest to wewnętrzna władza człowieka, która wskazuje mu jego złe uczynki i osądza go. Sumienie daje poczucie winy, wskazuje na uczciwość i jest głosem ostrzegającym w każdym przypadku, czy to moralnym, czy doktrynalnym. Sumienie dozwala na wolność, tolerancję religijną, daje prawo wierzenia, kształtuje nasze postępowanie według wiary, doznaje lub pozwala na ustępstwo. Sumienie jest odczuciem, które stanowi podstawę istnienia pojęcia moralności, zjawisk i praw moralnych, które człowiek uznaje i akceptuje go jego serce. Sumienie mówi wyraźnie, co jest dobre, a co jest złe. W co wierzyć, a w co nie wierzyć. To sumienie wam odpowie, co to jest syn człowieczy, a co to jest syn zatracenia. Sumienie wydaje się świadomy sąd o wartościach, które podlegają kryterium prawdy albo fałszu. To wasze sumienie rozpoznaje, czy Trójca jest z Boga, czy piekło jest z Boga, czy osobowość ducha jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Macie takie światło i takie światło. I sumienie wasze jest odpowiedzialne, za czym należy pójść. Czy pójść za Chrystusem i zastosować swoje życie do życia Chrystusowego, stać się stabilnym w wierze, czy pójść za tym innym, co święty apostoł Paweł wspomniał, że jest ci stół pański i stół diabelski. Na jednym stole leży chleb upieczony przez Pana, którego jesteśmy społecznością, i na drugim stole jest rumiany chleb diabelski, który zaprasza nas tak, jak zapraszał Adama i Ewę. Bóg mówił, że umrzesz, a przeciwnik powiedział, żadną śmiercią nie pomrzecie. Ich sumienie musiało odróżnić, co jest dobre, które prawdziwe, a które nieprawdziwe. Które przyjęte zostało? To to drugie, czyli fałsz, błąd i śmierć. Któż jeszcze napisał, że sumienie jest wskazówką zegarową wskazującą czas? Ale właściwe wskazanie czasu zależne jest od sprężyny. A tą sprężyną w znaczeniu duchowym jest to? Co to jest? Słowo Boże. Czy zawsze można polegać na naszym sumieniu? Na sumieniu można polegać jedynie wtedy, gdy jest ono połączone z nowym sercem, nową naturą, przyprowadzoną do harmonii z Bogiem. Wtedy może nam ono prawdziwie pokazywać, do jakiej myśli się przychylić, a jaką myśl oddalić, gdy jest ona niezgodna z Duchem Świętym. Każdy człowiek, ja i wy, ma sumienie wewnątrz, w sobie, przez Boga włożone. Mamy poczucie tego, co jest dobre, a co jest złe. Co dobre i sprawiedliwe. I to nas powinno pobudzać do posłuszeństwa Bogu. O tym zaświadczył święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 2, 14-15 werset. Dowodzą oni, że treść zakonu jest zapisana w sercach ich. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Myślę, że słowa te świadczą, że sumienie nie jest aktem woli człowieka, ponieważ bardzo często znajduje się z nim w kolizji. Wola człowieka, a sumienie, to widzicie różnicę? Czy jest różnica między wolą człowieka a sumieniem?
Jest.
Jest, ale jaka? Jaka to różnica? To są, braterstwo, dwie różne sprawy. Wola doprowadza człowieka do dobrego albo do złego czynu. To jest doprowadzenie na przykład do jakiegoś czynu. A sumienie? Sumienie rozsądza ten czyn. Czy on jest dobry, czy on jest zły. Waszą wolą było przyjechać tutaj do Oleszyc. A sumienie teraz ma potwierdzić was tym, czyście dobrze zrobili, czyście źle zrobili. Sumienie prześladuje człowieka przeważnie za haniebny czyn. Robi wyrzuty. Zmusza często do przyznania się, do winy. Ale w stosunku do czynu dobrego daje akceptację, daje dobre poczucie, zadowolenie, radość. Dobrze się tutaj czujecie w tym miejscu?
Tak.
Zadowoleni jesteście?
Tak.
Smutno mi, że tylko jeden się dobrze czuje i jeden jest zadowolony. Ale dziękuję za tego jednego. Opłaciło się. Co mam jeszcze powiedzieć? że sumienie ma ogromny wpływ na kształtowanie charakteru. I to w sposób dodatni lub w sposób ujemny. Bo sumienie to kształtuje i w tą stronę, i w tą stronę. Dlaczego tak jest, to powiem później. Zależy to od tego, czy człowiek postępuje zgodnie z nakazem sumienia, czy też to sumienie często gwałci. Jeśli zgodnie, no to upewnia siebie w dobrym i cieszy się, raduje się, oczekuje błogosławieństwa i cieszy się z błogosławieństwem. Jeśli to gwałci to sumienie, a często tak jest, że gwałcimy swoje sumienie, prawda? Sumienie czasami nam to podpowiada, że tego nie można zrobić, ale my zrobimy. Więc co to znaczy? Narażamy się na przeżycia, na męki, na cierpienia, odczuwa wyrzuty, to jest, daje taką wewnętrzną naganę, smutek, pozostawia po sobie wstyd i żal, cierpienie. Dlaczego? Bo właśnie sumienie to wewnętrzny głos, który nakazuje czynić dobrze, a ostrzega przed złym. Wskazuje na błędne i fałszywe nauki. Zabrania czynić to, co sprzeczne jest z prawem Bożym. Brat Janek wspomniał o skrzynce i o prawach Bożych w skrzynce. Mojej żonie się spodobała ta skrzynka, tak jak mnie ten kosz czyszczący się. I wspomniał, że to jest w tej skrzynce, co to jest? Pamiętacie? Mojżesz tak znosił tej skrzynce. Ale co to znaczy? Nowe stworzenie, właśnie. A sumienie nowego stworzenia, a naszych ziemskich, cielesnych, starej natury, sumienie jest inne. Jeśli ja powiedziałem, że Bóg włożył w nasze jestestwo takie uczucie, takie poczucie, to każdemu włożył. Sumienie coś czyni więcej jeszcze. Sprzeciwia się spełnianiu zakazanego czynu. Często stawia człowieka przed koniecznością wyboru. Z jednej strony tak nas nęci w jedną stronę. A może by poszedł tam. A czy to ta dyskoteka to taki grzech? Z drugiej strony okazuje skłonność do unikania zła. Broni się. Potępia. Sumienie stale istnieje w człowieku. Ale nie jest uczuciem stałym. Posiada różną wrażliwość braterską. Ulega przemianom. Można je wyczulić, można je zniekształcić, przytępić lub zagłuszyć. Ogólnie biorąc, sumienie może być pozytywne i może być negatywne. Zgadzasz się z tym? Dawid, jakie masz sumienie? Tak. Pozytywne. A kto ma negatywne? Paweł? ale się uśmiechasz, ty masz negatywne?
Nie, pozytywne.
Pozytywne. No właśnie, bardzo dobrze, że wszyscy chcą pozytywnego. Ale teraz spójrzmy na Biblię. Czytaliście Stary Testament? Czy w Starym Testamencie spotkaliście słowo sumienie? Kto mówi, że spotkali? No to przeczytaj to.
W pierwszych rozdziałach, jak Pan Bóg rozmawiał z Kainem.
I co tam mówił? Coś o sumieniu?
No, o sumieniu nie, ale tam chyba nie.
Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę. Że możecie pomyśleć, czytając Stary Testament, to jest dużo ksiąg i tam nie występuje słowo sumienie. Czy to znaczy, że ci mężowie, którzy są opisywani w Starym Testamencie, nie mieli sumienia? Mieli sumienie, tylko ono było inaczej określane. Przejaw aktywności sumienia Pan Bóg przedstawia w różny sposób. I w Starym Testamencie na przykład. 2 Samuelowi, 24 rozdział, 10 werset mówi, że uderzyło Dawida serce jego. Co to znaczy? Odezwało się sumienie? Odezwało się braterstwo sumienie. Lub wspominany dzisiaj Ijob w 27 rozdziale, 6 wersecie mówi: nie zawstydzi się serce moje. Ijob mówi: nie zawstydzi się serce moje. Jego sumienie właściwie rozpoznało Boga. Przy powieściach Salomonowych 20, 27 rozdział mamy wspomniane, że dusza ludzka jest pochodnią pańską, która doświadcza wszystkich skrytości wewnętrznych. Więc jakaś skrytość wewnętrzna, która człowiekowi podpowiadała, co jest dobrego, a co jest złego. A prorok Izajasz, prorok mesjański, kończąc swoje proroctwo w 65 rozdziale mówi: a wy będziecie wołać od boleści serca, od skruszonego ducha wyć będziecie. Sumienie przedstawia jako skruszonego ducha. I tak w całym Testamencie określane jest sumienie. Natomiast w Nowym Testamencie słowo sumienie występuje w różny sposób i posiada różne określenia. Na przykład jakie? Dobre lub złe, czyste lub nieczyste, wrażliwe lub przytępione. Ale braterstwo. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, jeśli ja powiem, że każdy człowiek posiada skalane sumienie. Zgadzacie się z tym? Pomimo, że Dawid mi odpowiedział z Pawłem, że pozytywne sumienie mają. Jak zrozumieć to, co apostoł Paweł powiedział o skalanym sumieniu? Czy każdy człowiek posiada skalane sumienie? Doskonały Adam? Jakie miał sumienie? Siostra mówi, że dobre. Ale zanim zgrzeszył, to wybrał zło. Dobre sumienie wybrało zło? Wola to nie sumienie. Wola wybrała to, co Pan Bóg do niego powiedział. Ale sumienie rozsądziło to, co on zrobił. Więc doskonałego człowieka sumienie było jakie? Dobre. Ale stało się niedobre, gdy zgrzeszył, i dlatego święty apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Rzymian, 12 rozdział, mówi, że z racji tego, że wszyscy zgrzeszyli w Adamie, to wszyscy ludzie mają sumienie jakie? Skalane. Ale teraz, gdy powiedziałem, braterstwo, o dwóch rodzajach sumień, można to kwestionować, bo ktoś może powiedzieć, że jest jeden rodzaj sumienia. Ja się z tym zgadzam. Mogę się z tym zgodzić. Ale wrażliwość sumienia jest różna. I Pismo Święte to przedstawia. Przedstawia pozytywne sumienie i przedstawia negatywne sumienie. Ile sumień pozytywnych przedstawia? Takich wrażliwych o charakterze pozytywnym. Ile przedstawia? Doczytaliście się? 3, 4, 5. To 44 tysiące. No to mnie tak zażyłeś, że każdy człowiek ma swoje sumienie. To się rozchodzi o członków Kościoła. A negatywne? To już nie będzie 144 tysiące. Ile rodzajów negatywnych? Braterstwo. Trzy, Pismo Święte przedstawia trzy wrażliwości pozytywne i siedem wrażliwości, sumień o wrażliwości negatywnej. I ja teraz przytoczę dowody z Pisma Świętego, które o tym mówią. No i sam pierw sumienie takie pozytywne, które może wam pomóc w rozmyślaniu doktryn waszego życia, ustabilizować się w wierze, utrzymać szatę Chrystusową w czystości, to jest czyste sumienie. Czy wiecie, kto powiedział o czystym sumieniu? Tak, apostoł Paweł. Tutaj była mowa o krwi Abelowej. Święty apostoł Paweł, nawiązując do tego, pisał: o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze. Braterstwo, czy zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo ważnym jest, gdzie my byliśmy? Możecie mówić, gdzie chcecie. W Babilonie, w nominalnym kościele, w świecie. Tam było sumienie jakie? Złe, skalane. A teraz przez krew Chrystusa apostoł Paweł daje obietnicę, oczyści nasze sumienie. Od czego nas oczyszcza krew Chrystusa? Oczyszcza nas od grzechu Adamowego. doznając oczyszczenia sumienia złego, stajemy się nowym stworzeniem o dobrym i czystym sumieniu. Będzie ono czyste w dalszym ciągu, w procesie naszego uświęcenia. Jeśli ono będzie utrzymywane mocą Ducha Bożego, świętobliwości i świętej czystości. Jeśli będziemy trwać, tak jak w pierwszej godzinie było wspomniane, na Pańskim ołtarzu, jeśli ta ofiara będzie przyjemnością, to sumienie będzie oczyszczone. W Dziejach Apostolskich, 24 rozdział, werset 16, to mamy wspomniane przy tym: sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze sumienie jakie? Czyste. Kto to mówi? Apostoł Paweł. Staram się zawsze. Zauważmy, braterstwo, apostoł Paweł, prowadzony Duchem Świętym, on się stara o sumienie czyste. To co dopiero mówić my? Gdy czytamy oba listy do Koryntów, to jak to odbieramy, ten zbór w Koryncie? Stwarzał ten zbór w Koryncie pewne problemy świętemu apostołowi? Jakie stwarzał problemy? Moralne stwarzał? Stwarzał. A doktrynalne stwarzał? Stwarzał. I to na bardzo ważnej doktrynie, na zmartwychwstaniu. A gdy otwieramy drugi list, to jakich tam problemów dotykamy? Szósty rozdział, siódmy opisuje nam o pewnych problemach, że liczono się ze świętym apostołem Pawłem. Były inne sumienia, które nie uznawały świętego Pawła jako autorytet apostolski. I święty apostoł Paweł daje pełną lekcję. I w 11 rozdziale wyjaśnia, że takie problemy występowały. Ale cieszył się, gdy posłał do tego zboru jednego z braci, Tytusa, aby załatwił tą sprawę. I siódmy rozdział opisuje, że Tytus wydał świadectwo, że ci Koryntianie zrozumieli. I w ten czas sumienie świętego apostoła Pawła płakało czy się radowało? Radowało się. I przedstawił im, że jest ci smutek według Boga. A jest ci też smutek według kogo? Według Boga to jest ku życiu, a jest ci smutek inny, ten niedobry, który jest ku śmierci. A w drugim rozdziale jeszcze mówił, że nasze życie to może być wolnością ku żywotowi. W 19 wersecie. Lub wolnością ku śmierci. Kto to ma odróżnić? Wolność ku żywotowi, wolność ku śmierci. Gdybym was zapytał, wasza wolność jest ku czemu? Ku żywotowi?
Tak.
Tak. A kto wam to podpowiada? Czy nie sumienie wam coś mówi? A w innym przypadku, jeśli są złe uczynki, czy sumienie nas nie każe nam się wstydzić? Nie każe nam, nie zsyła na nas cierpienia jakiegoś? Nie mówi nam, że to źle? A jeszcze, kto z was tutaj jest diakonem? O, tutaj mam, to wiem, jestem pełny. Z dwóch na przodzie. No z tyłu też. No diakoni. Dlaczego was wybrali, bracia, na diakonów?
Starszym.
Żeby być pomocą starszym.
To ja wiem, że po to, żeby byli pomocą. Ale dlaczego? Z powodu czego?
Widocznie zauważyli, że możemy czymś służyć. Oprócz tego, co do tej pory robili.
A wiecie, co zauważyli? Że macie tajemnicę wiary w czystym sumieniu. To jest wasza kwalifikacja. Jest to znajomość prawd Bożych przykazań. Jest to zrozumienie planu Bożego zgodnie z zasadami Bożymi i utrzymanie ich czystości na polu walki w naszym codziennym życiu. Bo czystym w świątyni to można być, ale gorzej być czystym, gdy się wyjdzie za obóz. A znacie taki tekst, co święty apostoł Paweł pisał w liście do Żydów, 13 rozdział. Przypominacie sobie, co tam jest napisane? Tam dużo rzeczy jest napisane, prawda? Ale w 13 rozdziale do 12 wersetu. Dlatego Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swoją, zauważcie, dlatego Jezus poświęcił was wszystkich własną krwią. A żeby poświęcić was krwią, to co musiał zrobić? Musiał cierpieć za bramą. I teraz ten Pan Jezus wymaga od nas wszystkich, co w 13 wersecie jest powiedziane. Wynijdźmy wtedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego. Czyli nasuwa nam tutaj na myśl, że za obozem przechodzimy, jest to pole walki. Tutaj może na tej sali to tak przeciwnik boi się podejść do nas, bo jesteśmy w grupie. A grupa to siła. Ale jak tak wyjdziemy za obóz, jeden pójdzie do takiej pracy, drugi pójdzie do takiej szkoły, owce są rozproszone, to w ten czas przeciwnik może wywołać pole walki i w ten czas właśnie potrzebne jest nasze sumienie. Ale jak to zrobić, żeby utrzymać to sumienie w czystości. Ktoś powie, trzeba czytać Biblię. Trzeba się poświęcić. Na pewno tak. Ale wiemy, że nie utrzymamy sumienia w czystości, nawet gdy się będziemy codziennie poświęcać dla sprawy Bożej. A jednocześnie dopuścimy się do wyrządzania krzywdy innemu, swoim bliźnym. Albo pozwolimy na odstępstwo w sprawach wiary, zniekształcając harfę Bożą. Jeśli pozwolimy na takie ustępstwo, a co tam, która obecność? Czy ja nie będę zbawiony, jak nie będę rozumiał, której obecności? Która obecność uświęca nasze życie. I to jest potrzebne. Zmartwychwstanie uświęca nasze życie. I jaką byście nie wzięli naukę, to każda nauka uświęca nasze życie. Potrzebne nam są dwie rzeczy. Wy, żebyście mogli chodzić, to Pan Bóg wam dał na to dwie nogi, aby wasze ciało się utrzymało stabilnie na ziemi. A co trzeba pod te nogi podstawić, żeby się duchowe życie utrzymało w harmonii? Pierwsza noga to jest zrozumienie nauk doktrynalnych potwierdzone przez nasze sumienie. A druga noga to jest łaska Boża, która nam darowała wszystko i przygotowała nam grunt, że możemy być stabilni w naszym ofiarowaniu. I tutaj byśmy zakończyli tłumaczenie czystego sumienia. Drugie pozytywne, wrażliwość sumienia przedstawił święty apostoł Piotr. W pierwszym liście, 3 rozdział, 21 werset. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. O czym święty apostoł Piotr mówił? Ona jest obrazem chrztu. Kto to jest to ona? Arka, która jest obrazem czego? Chrztu. A co to znaczy? Jest obrazem pozbycia się cielesnego brudu. Cielesny brud. To co to jest cielesny brud?
Nasze sumienie.
Nie, nasze sumienie. Tym razem nie. Cielesny brud.
Różne nałogi.
Potępienie Adamowe to jest cielesny brud? Na pewno tak. I usprawiedliwieni z tego jesteśmy? Kiedy? Kiedy poznamy Pana Jezusa. Kiedy podejmiemy jakąś decyzję? Kiedy uwierzymy? Poświęcamy się. Poświęcenie jest prośbą o dobre sumienie. Ofiarowanie się. Mam tutaj na myśli poświęcenie w kształcie ofiarowania się. Bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, to ja i wy dobrze wiecie, że ochrzczonych to może być bardzo dużo. Ochrzczonych. Ale ofiarowanych to jest nieco mniej. Bo co to jest? To jest walka o coś dobrego. Bóg powoduje i daje dobre sumienie, które jest czułe we wszystkich zasadach życia. Wskazuje właściwą drogę. Bracia, którzy mówią wykłady do chrztu, zauważyliście, co mówią? Że nigdy nie żałują tego kroku, że się Panu Bogu ofiarowali na służbę. Dlaczego? Bo uchwycili się właściwych nauk. Zareagowali na głos Ewangelii. Napomnienia wprowadzają w czyn. I nie usprawiedliwiają swoich złych czynów. To jest, braterstwo, dobre sumienie. A więc jest czyste, jest dobre i trzecie nam zostało, sumienie wrażliwe. Gdzie jest opisane o sumieniu wrażliwym? Mają go mieć pomazańcy pańscy. Tyle wam podpowiem. Który z pomazańców pańskich miał wrażliwe sumienie?
Pan Jezus.
Pan Jezus, tam ktoś mówił, co mówił Dawid? Dawid, to ja dobrze usłyszałem? Dawid, dobrze. Ale kiedy? Dawid był pomazańcem pańskim, bo był pomazany na króla izraelskiego. A kto go kazał pomazać? Pan Bóg. I zauważcie, jak zachowuje się pomazaniec pański. Jest to opisane w pierwszej księdze Samuelowej, 24 rozdział 1 do 8 wersetu. Tam jest opisane, że jak Dawid ukrył się w jaskini, gdy był ścigany przez Saula. Ludzie Dawida namawiali go, aby zabić Saula. Ale Dawid tego nie zrobił. Dlaczego? Bo miał wrażliwe sumienie jako pomazaniec pański, czułe. I powiedział, nie pozwolę wyciągnąć ręki na pomazańca pańskiego. Sumienie wrażliwe robi nam wyrzuty, gdy się nie pomodlimy. Może rano się spieszymy, nie uklękniemy na kolana, bo tamto, bo tamto. A może w niedzielę sobie prześpimy i sobie pomyślimy, a no pójdę na zebranku będzie 3 godziny modlitwy, to wystarczy. Ale może być i tak, że nie pójdziemy na zebranie, bo ciało nasze nakazuje nam odpoczynek. A jak tak posmakujemy jednej niedzieli, to później trzeba i drugą niedzielę. Ale może być tak, dzisiaj manny nie będę czytał, bo to, bo tamto. Nie pomożemy słabszemu, nie pomożemy starcowi, nie mamy współczucia dla chorego. I nie pomodlimy się za tymi chorymi. I za chorymi cieleśnie, i za chorymi duchowo. kiedyś mnie napadło takie narzekanie, to mi było źle, tamto mi było źle, tam mi się nie podobało, tamto mi się nie podobało. I tak z tymi gorzkimi żalami występowałem przy swojej córce. A moja córka mówi: tatuś, czyś ty kiedykolwiek się pomodlił za tymi, o których mówisz, że tak robią, że tak źle jest? No i to pytanie postawiło mnie na ziemi. Właściwie Pan Jezus kazał się modlić za nieprzyjaciół, prawda? A ja się może nie modliłem za dziecko Boże, które na jego wiara była. Może to dziecko Boże traciło wartość, chociaż nie powinno tracić, bo jest dzieckiem Bożym. Ale za takimi trzeba się modlić. Jeśli, braterstwo, tego nie czujemy, nie czujemy wstydu, żeśmy się nie pomodlili, nie czujemy jakiegoś zwrotu, jakiegoś niesmaku, że nie poszliśmy na nabożeństwo, to nasze sumienie traci wrażliwość. Dlatego te trzy sumienia to są bardzo ważne. Ale dokąd mogę mówić? Po północy? Bo jeszcze mi zostało 7 negatywnych. Mógłbym już zakończyć. Ale coś pominie. Ile? A jak powiesz minutę, to skończę za minutę. Do grupy sumień negatywnych jest dużo, braterstwo. Jest ich 7. I pierwsze wybrałem sumienie słabe. Mają to ludzie słabi w wierze, którzy nie osiągnęli właściwego poznania planu Bożego. I o takich pisze święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 8 rozdział, 12 werset. A grzesząc tak przeciwko braciu i mdłe ich sumienie obrażając, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Ludzie o takim sumieniu ze wszystkiego się gorszą. Ciągle się obrażają. Święty apostoł Paweł używa tutaj słowa mdły. W sensie, że ma słabe przekonanie w wierze, w naukach. Jest chory duchowo. Nie uznaje autorytetu. A Słowo Boże poddaje wątpliwość. Jeśli, braterstwo, nie uznajemy autorytetu, już nie mówię, żebyście uznawali autorytet brata Sigrowskiego czy Knopa, bo to nie są autorytety. A bo są wyższe autorytety. Apostołowie, prorocy, i często ich słowa poddajemy w wątpliwość. Jeden z braci pożalił mi się, że na jednym spotkaniu młodzieżowym zapytał kogoś z braci, którzy byli tam wykładowcami, co by mógł powiedzieć na temat cudu, który nasz Pan uczynił. Ten brat mówi: zostaw to, czego ty się dopatrujesz? Jakiej restytucji? Co ty tam widzisz? To Pan Jezus pokazał tylko swoją moc, nic więcej. Nie ma żadnej nauki. Czy to nie jest to, że sumienie słabnie? Że Słowo Boże jest podawane w wątpliwość? Albo jeszcze jedno wam powiem. Słowo Boże można przerobić? Ja wiem, że siostra mówi, że nie powinno się przerabiać.
Nie reformować.
Ja też się tak zgadzam. Ale przerabia się? Co to znaczy przerobić?
Dodać coś od siebie.
Proszę?
Dodać coś od siebie.
Dodać coś od siebie, tak. Dodać coś od siebie. Albo pomniejszyć go. Ująć coś od siebie. Dlatego mamy powiedziane, że ani kreska, ani jota ma nie przeminąć. Ma być tak lub nie. Taka nasza odpowiedź. A w pierwotnym kościele byli tacy, którzy przerabiali Słowo Boże. Był nawet taki zbór, a nawet dwa. Czy przypominacie sobie jaki? Jeden jest opisany w Dziejach Apostolskich. Pan Jezus, święty apostoł Paweł mówił do starszych efeskich. Po odejściu moim wejdą w was wielcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A czytaliście kiedyś list apostoła Pawła do Tytusa? Tam jest opisany zbór w Krecie, który święty apostoł Paweł przedstawia bardzo w ujemnym świetle. Oni ujmowali wartości Słowa Bożego. Świadczyło to o czym? O ich przytępieniu. Sumienie takie mdłe, przytępione, rodzi się z powodu długiego trwania w grzechu. Jest ono wyrazem lekceważenia zła, wskutek lekceważenia prawa Bożego. Prawo Boże zawsze można obejść, ale nie znaczy to, że to jest dobrze. Sumienie takie zatraca zdolność wartościowania czynów. Nie wartościuje. Nie podpowiada co dobrego, a co złego. Dla niego każdy czyn jest dobry. Byle tylko przyniósł jakąkolwiek korzyść. Sumienie przytępione pozwala klasyfikować grzechy na małe, na duże, co doprowadza do przekonania, że każdy wygodny grzech nie jest grzechem wielkim. Grzech uda się sprowadzić na najniższy poziom, jeśli jestem grzesznikiem. To będę robił tak, aby go sprowadzić na najniższy poziom. Ale w oczach brata, w oczach Boga, ten grzech jest grzechem. Trzecie sumienie negatywne to sumienie piętnowane. O tym wspomniał święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 4, 1 i 2 werset. A Duch jawnie mówi, co mówi? Iż w ostateczne czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodniczych i nauk diabelskich. w obłudzie kłamstwo mający i dalej co? Jakie mają sumienie? Piętnowane sumienie mając. Kochani, ja z jednej strony, że jestem już stary, to się cieszę, że mego życia niedługo. Ale martwię się o swoich wnuków i o was, że przed wami są ostateczne czasy, gdzie się jawnie mówi, gdzie się zatraca wiarę, że przychodzą różne duchy, nawet zwodnicze, nauki diabelskie, objawiające kłamstwo i wy swoim sumieniem musicie to odpychać. Musicie z tym walczyć. Po to, aby nie stracić tych trzech pozytywnych sumień. Sumienie piętnowane jest wyrazem dwulicowości moralnej. Sumienie to nie stosuje jednolitej miary w ocenie wartości czynów. Zwraca uwagę na efekt zewnętrzny. Robi pod oklaski. Czasami może my słyszymy to, starzy, że młodsze pokolenie nie lubuje się w wykładach doktrynalnych, bo są trudne. To jest nieprawda. One są łatwe. Tylko trzeba do nich podejść. Trzeba zrozumieć. Może słyszycie nieraz wykłady historyczne, gdzie się opowiada historię pół godziny, pięć minut wyciąga się jakąś lekcję i to może się wam podobać. Albo może nieraz jako młodzi ludzie to jesteśmy chętni coś zrobić, żeby drugi zauważył, żeby nam dał oklaski. Oklaski się daje za artyzm. A chwalenie Pana Boga nie wymaga artystów. Chwalenie Pana Boga w duchu i w prawdzie wymaga tylko skromności. I dlatego przemyślcie, nie lekceważcie tych efektów zewnętrznych. Nie róbcie nigdy nic pod oklaski, bo prorok Izajasz to powiedział, że są mówcy tacy, którzy głaszczą po podniebieniu. Mówią pod publiczkę. Po to, żeby otrzymać oklaski. A to jest już obraz skalanego sumienia. Następny przykład wrażliwości sumienia to faryzejskie. Co to jest faryzejskie sumienie? Pan Jezus opisał to faryzejskie sumienie w Ewangelii Jana, 8 rozdział 3 do 9 wersetu. Żydzi złapali niewiastę na grzechu i przyprowadzili ją gdzie? Do naszego Pana. Mówi, Panie, myśmy ją przyłapali na grzechu, oczekiwali od Pana czego? według mowy naszego prawa z taką osobą to trzeba co zrobić? Ukamienować. A Pan Jezus okazał swoją bezinteresowność, coś pisał i powiedział słowo: jeśli któryś z was jest bez winy, rzućcie na nią, niechaj pierwszy rzuci kamieniem. Co zrobili Żydzi? Żydzi odeszli. A Pan Jezus powiedział niewieście co? Idź i więcej tego nie czyń. A więc faryzejskie sumienie robi wiele krzyku i wydaje potępiające wyroki na wykroczenia przeciwników. Dlaczego? Bo faryzeusze jako ludzie uważają się za wzór. Sami siebie pasują na świętych. Takim ludziom jest wszystko jedno, czy do domu wrócą prostą drogą, czy krzywą, byleby tylko coś zyskać. To jest faryzejskie sumienie. Jeszcze święty apostoł Paweł mówi o innym sumieniu, o sumieniu nieczystym. To sumienie posiadają ludzie, którzy nie znają karności. Lekceważą Słowo Boże. Mają zatwardziałe serce ich. Podobnie tak jak faraon. Mojżesz do niego mówił, co Bóg mówi, a faraona serce jakie było? Zatwardziałe. Nie ruszyło go to serce. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział 10 do 15 wersetu opisuje, że za czasów Pawła było wielu takich, których nazywał zwodzicielami dla niego dziwego zysku. Oni właśnie okazywali ci zwodziciele swoje nieczyste sumienie. I znów wracamy do złego sumienia. Złe sumienie jest negatywnym. Negatywnym zabarwieniem. O tym powiedział święty apostoł Paweł w liście do Żydów 10 rozdział 22 werset. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i omyci na ciele wodą czystą. Co to za rodzaj sumienia? Sumienie to z niczym się nie liczy. Dlatego sumienia każdy środek jest dobry. Byleby tylko doprowadził do zamierzonego celu. Przykrywa się płaszczykiem religijne pobożności. Typowym takim przykładem jest przykład w Starym Testamencie, król Achab i jego żona Izabela. Historia ta jest opisana w pierwszej królewskiej, 21 werset. Jeśli nie udało się drogą legalną nabyć winnicy Nabota, zdobyli ją drogą podstępną. Fałszywie oskarżyli Nabota, a potem go ukamienowali. I to, co chcieli, to osiągnęli. Winnica była Achaba. Inny przykład z Nowego Testamentu. Herod i Herodiada. Jest wyraźnym przykładem. Nie będę wam tego tłumaczył, bo bym się tu musiał trochę zatrzymać. Ale 3 minuty mi zostało, a mam jeszcze jedno. Ale przejrzyjcie sobie, w jaki sposób został ścięta głowa Jana Chrzciciela. Czy to było sumienie dobre? To było sumienie złe. To Herodiada żądała głowy Jana Chrzciciela. Po to, aby się pomścić, że wytykał grzech. Ale jeszcze o sumieniu pokalanym mówi święty apostoł Paweł w liście do Tytusa, 1:15, to co wspominałem odnośnie Kretyńczyków. Wszystkość czyste, czystym, lecz pokalanym i niewiernym nie masz nic czystego, ale pokalane jest ich serce i ich sumienie. To już jest bardzo skażone sumienie. Zwiedzione fałszem i prawdą przeciwnika. Jest to wielkie zepsucie w umyśle, czyli w zrozumieniu prawdy, odrzuceniu pokarmu biblijnego. Jest to niewiara, błąd, fałsz, pycha, samolubstwo, złość i nienawiść. Jeśli chcecie, to przeczytajcie sobie Mannę z 19 lutego. Sumienie już ostatnie martwe. Są to ludzie, którzy utracili poczucie grzechu i twierdzą, że grzech nie istnieje. To sumienie ma całkowitą znieczulicę. To sumienie posiadają tacy ludzie, zbrodniarze, którzy są zespoleni z grzechem. Dla nich jest rzeczą normalną robić wszystko, co jest złe. Ten rodzaj sumienia można uchronić tylko przez silny wstrząs życiowy. Czy w Nowym Testamencie mamy taki rodzaj sumienia i taki wstrząs życiowy? Przeżył jeden z apostołów. Wstrząs życiowy. Dopuścił się zbrodniczego czynu. Potem zaczął żałować, ale to już było za późno. Kto to był? Judasz, który spostrzegł się, że źle zrobił, poszedł i oddał srebrniki. Ale to już było za późno. Gdy człowiek zatraca sumienie, zatraca bojaźń pańską, wstyd przed ludźmi. I wróćmy do naszego tematowego wersetu. To bowiem jest chlubą naszą. Naszą chlubą, kochani, jest prawda. Ale prawda w naszym świadectwie naszego sumienia. Że nasze życie wiedliśmy na tym świecie właśnie między wami. W świętobliwości namawiamy was jako młodych ludzi do czystości Bożej. Nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Duch Boży niechaj was wprowadza we wszelką prawdę, a nie żadne inne seminaria czy jakieś inne pomocy. Duch Boży was może wykształcić na ambasadorów Chrystusowych, Bożych. Przedstawiłem wam świadectwo sumienia po to, abyście mieli ten moment w swoim życiu, że możecie tym sumieniem kierować i stabilizować swoje życie. Przedstawiłem wam, co to jest sumienie, w jaki sposób krew Chrystusa oczyściła nasze sumienie. Przedstawiłem wam rodzaj pozytywny, rodzaj negatywny. Kochani, teraz ja wam nie powiedziałem, czy wy dobrze czynicie, czy źle. Nie powiedziałem wam, że to czy tamto jest grzechem, czy dobrze. Wy rozsądźcie to sami. Niech każdy sobie odpowie, jakie ma sumienie. Pierwsze trzy, które przedstawiałem, to sumienie pozytywne, którym wam wszystkim życzę. Następne siedem to negatywne, od których zachowaj nas, Panie. Amen.
Zaśpiewajmy jedną pieśń na zakończenie. 43 chyba podano.